Chwała się Panu. Ucisz się duszą ma. Zaufaj szczerze Mu, bo to Twym zyskiem tu. Zaufaj Mu szczerze, bo to jest naszym zyskiem. Trudno jest nieraz, nie trudno, ale z tą ufnością naszą nieraz jest dziwnie. Ale kiedy śpiewamy te pieśni, świadectwa tych ludzi, to w tych świadectwach bardzo często przewija się właśnie to zaufanie, ufność w Boga. A ta pieśń mówi, zaufaj szczerze Mu, bo to Twym zyskiem tu. Jakże trudne to jest do zrozumienia ludziom, którzy nie znają Boga, że to jest zyskiem zaufać naszemu Bogu. Zyskiem jest ufać, czy wierzyć, czy zdobywać rzeczy, które są namacalne, które są widoczne, i to jest zysk. Już nie mówiąc o tym, żeby gdybyśmy z punktu ekonomicznego na to spojrzeli, co jest w ogóle zyskiem. A autor tej pieśni mówi, że zyskiem jest ufać szczerze naszemu Bogu. Chciałbym dzisiaj przeczytać taki fragment, który właśnie mówi między innymi o ufności, o nadziei. List Pawła do Hebrajczyków. List Pawła do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 13 do 20 wersetu. List Pawła do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 13 do 20 wersetu. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, nad kogo by przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste, będę błogosławił cię obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszalność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niezruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego. Taki ciekawy werset, prawda? Nie miał na kogo przysiąc. My często mówimy o naszych bliskich, znajomych, być może w szkole o koleżankach, być może w pracy o naszych kolegach. I mówimy, że na tym człowieku możemy polegać. Jeżeli ten człowiek cokolwiek obieca, cokolwiek powie, to na pewno to spełni. Chociażby poniósł szkodę, to on to, co powie, to na pewno spełni. Prawda? Znamy prawdopodobnie, a może nie, ale są tacy ludzie, o których możemy powiedzieć, że możemy ufać. Mało jest takich, oczywiście, bo wielu ludzi mówi, nawet obiecuje, nawet może się tam przysięgać w różny sposób, że to na pewno dotrzyma, czy spełni, a nie dotrzymują na przykład, a zapominają. Chociażby nieraz mówimy, przyjdziemy na tą godzinę i nagle okazuje się, że w ogóle nie przyszliśmy, albo się spóźniliśmy. I wydaje się to takie, prawda, no cóż takiego się stało na przykład, że ja się spóźniłem. Znaczy w ogóle nie przyszedłem, bo zapomniałem. Mało do tego też wagi przywiązujemy, do naszej nawet punktualności. I uważamy, że nic się nie stało, ale powiedzieliśmy pewną rzecz, czy się umówiliśmy na pewną godzinę i nie przyszliśmy. I nie mówimy, miejmy za wytłumaczonego, nawet jest takie powiedzenie studenckie chyba, że to jest kwadrans czy 30 minut. Studenci mają się podobno prawo spóźnić, bo to jest w ich tej kulturze coś takiego w ogóle istnieje. Że można na przykład się spóźnić, można nie dotrzymać obietnicy, jaka ona by nie była. No ja tak dotknąłem się tej punktualności, co i powinno być cechą ludzi wierzących. Jak myślicie, czy my mamy być punktualni, czy możemy sobie tak jak inni pozwolić na przykład się notorycznie spóźniać? Obojętnie gdzie, czy do szkoły, czy do pracy, czy w ogóle umawiamy się gdzieś i My spodziewamy się i uważamy, że jest wszystko w porządku. Coś mówimy, coś obiecujemy i czy dotrzymujemy? Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, dał Bóg Abrahamowi obietnicę. Zwróćcie uwagę, jakie to jest piękne. A nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc. Nie miał, nie było nikogo. I dobrze, że nie było. I dobrze, że Bóg nie na nikogo innego nie przysiągał, nie przysiągł. Przysiągł na siebie samego. Bóg, kiedy daje obietnicę, ona jest niewzruszona. 19 werset mówi, jej to trzymamy się jak kotwicy duszy, jak kotwicy. Drodzy, być może dzisiaj nie jest to takie popularne, ale kiedyś, kiedy żeglarze żeglowali, pływali, bo być może dzisiaj statki mają inne, też mają kotwice oczywiście, ale są już na tyle wielkie czy potężne, czy mogą dryfować nawet w czasie sztormu, ale kiedy były nawałnice, to rzucali kotwice. I statek na tej kotwicy mocno się trzymał. Naprawdę mocno. Marynarze mieli poczucie bezpieczeństwa, jeżeli kotwica została spuszczona i głęboko się zaryła. Statek mógł tam w jakiś sposób się gdzieś poruszyć, ale ta kotwica jeszcze się bardziej zarywała. I wyciągnięcie później tej kotwicy to też było. Ale ta kotwica powodowała to, że ci ludzie czuli się bezpiecznie. Naprawdę. Bez tej kotwicy nie czuliby się tak bezpiecznie, a mało tego, mogliby zginąć, bo wiatr by ich rzucał w różne strony. Kotwica to było poczucie bezpieczeństwa. Chociaż tego nie widzieli, bo nie widać kotwicy, jak ona głęboko tam wpada. No, widać tylko łańcuch. Czy lina, obojętnie co, jeżeli to są małe jakieś żaglóweczki, a też jest to spuszczane. Ale i nie widać, ale wiadomą rzeczą jest, że to jest tam gdzieś zaryte i ludzie, którzy znajdują się na statku, czy na małym stateczku, czują się bezpiecznie. Czują się naprawdę bezpiecznie. Drodzy, my mamy jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Czy my mamy tą kotwicę, tą Bożą kotwicę, czy nasze zaufanie jest w tej Bożej kotwicy, która jeżeli nawet w tych statkach zdarzało się, że potężne sztormy kiedy przyszły, to i zrywały się liny, czy nawet łańcuchy się zrywały i ten statek gdzieś tam później dryfował w zatokę, nawet się mógł rozbić. Ale, drodzy, my mamy tą kotwicę duszy. To, co Bóg nam obiecał i to, w czym my mamy zaufanie, to jest nie do zerwania. To nawet nie jest ta kotwica. To jest nie do zerwania. Bóg Abrahamowi obiecał i nie miał na nikogo innego przysiąc i nie było nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. I przysiągł na samego siebie. I Bóg nam daje też obietnicę. Jeżeli nam daje obietnicę, jeżeli nam posyła słowo, to On jest, On za tą obietnicą stoi autorytetem swoim. I czy może tejże obietnicy nie dochować? Czy może, powiem, zerwać, prawda? Tak jak nigdy w życiu. Czy może się spóźnić? Tak jak my się nie spóźniamy. Nigdy. Drodzy, mamy w Nim, chociaż jest niewidoczna, bo rzeczywiście tej nadziei, tej ufności nie możemy uchwycić, nie możemy wzrokiem. Marynarze mogli chociaż na początku tą kotwicę widzieć, jak ona nam spada i ten łańcuch, który trzymał. Może to im dawało takie poczucie bezpieczeństwa, chociaż nie zawsze, nie do końca, bo się i one zrywały. My nie widzimy. Słowo Boże, powiem, jest naszą liną między Bogiem a nami. Powiem, ona nam poświadcza. Czy może Bóg nie dotrzymać obietnicy względem nas? Czy Bóg może podważyć swój autorytet? Czy może? Czy może Bóg dopuścić, czy w ogóle kiedykolwiek dopuścił, że jego autorytet został naruszony, bo czegoś tam nie dotrzymał? Tak jak my często nie dotrzymujemy. Co na początku tak odniosłem to do naszej chociażby punktualności. Albo innej też obietnicy, którą my nie składamy kogoś, komuś. Mówimy, zrobimy, a nie robimy. Przekażemy na przykład, tak, przekażę, powiem, a nie zadzwonię na przykład. Bóg stoi swoim autorytetem za każdą obietnicą, która jest w Słowie Bożym. Jej to trzymamy się jako kotwicy. Kotwicy duszy. Pewnej i mocnej. Drodzy, naprawdę, ta Boża kotwica to jest coś mocnego, to jest coś ogromnego, coś, co nigdy nie zostało ruszone, nawet szatan nie jest w stanie tego ruszyć i nigdy tego nie ruszy. Mamy takiego wspaniałego Boga, u którego, powiem, mamy tą swoją kotwicę. Mamy Boże obietnice. Mamy Boże obietnice. Drodzy, za tymi obietnicami stoi Bóg. Tak jak nam jest, powiem, łatwo wskazać człowieka, który zawsze dotrzymuje obietnicy. I być może on do dzisiejszego dnia dotrzymuje. On może je dotrzymać. Ale my wiemy, że jak on powie, i mamy tą pewność, prawda? I mówimy, ufamy mu. Mamy takich. Mam nadzieję, że małżeństwo ma. Na przykład. To daleko więcej Bóg, jeżeli cokolwiek obiecał, a wiele nam obiecał w Słowie Bożym, mamy mnóstwo obietnic Bożych. To jest cała księga, nie tylko napomnień, nie tylko przykazań, ale też i obietnic. To Bóg wszystkich obietnic dotrzyma względem nas. Powiem, cokolwiek nam obiecał. Abrahamowi jest na początku obiecał i dotrzymał. Chociaż wszystko już ustało, chociaż wydawało się, że już jest tą rzeczą niemożliwą. U Boga jest wszystko możliwe. Bóg jest w stanie uspokoić każdą burzę w naszym życiu. Co trzyma nas na powierzchni, powiem? Co nas trzyma na powierzchni, gdy w naszym życiu są wichry, różne zawirowania. Jeżeli przechodzimy jakieś stresy, są wydarzenia, które powodują... Co nas trzyma przy nadziei? Bóg nas trzyma. Boże obietnice. Drabie Bóg, zobaczcie, siostry, abyśmy się tego trzymali jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej, a nigdy się nie zawiedziemy. Amen.
Zacznę może od takiego pierwszego słowa, które już w pierwszy dzień jeden z braci z Kłodzka przeczytał swoje i powiedział swoje przeżycie, kiedy był ostatnim razem na zjeździe w Lubinie. Jeden z braci powiedział, że leniwy nic od Boga nie otrzyma. I to również mnie tak gorąco dotknęło. I przeczytał z Przypowieści Salomona z 20 rozdziału, 4 werset. Leń nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. I to również mnie tak dotknęło i zobaczyłam, badając swoje serce, że też często w moim życiu było tego lenistwa duchowego. I później, kiedy wychodzimy na pole i kiedy oczekujemy tego zbioru, to tam nic nie ma. I dziękowałam Bogu, że to również mi pokazał. Ale tak najbardziej przeżyłam fragment zapisany w objawieniu świętego Jana. 22 rozdział, 14 i 15 wiersz. Wiele razy czytałam to słowo, ale jeden z braci, który usługiwał tak bardzo obrazowo, opisał ten fragment i bardzo mi się to podobało. 14 wiersz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jest pewien fragment również w Słowie Bożym, że ci, którzy wracają do dawnych grzechów, są jak psy, którzy wracają do wymiocin swoich. I ten brat powiedział, wyobraźcie sobie, że teraz podchodzicie, badajcie swoje serca, ale wyobraźcie sobie, że podchodzicie do takich wymiocin i tak tarzacie się z taką przyjemnością. I to mnie tak dotknęło, że zawsze, kiedy zobaczymy na przykład na ulicy wymiociny psie, omijamy je jak największym łukiem, ale często tak przyjemne stają się nam nasze dawne grzechy, nasze pożądliwości. I to mnie tak dotknęło, bo często było w moim życiu wiele upadków i też może i w myślach wracania do tego, co było. I cieszę się, że Bóg mi to pokazał, że psy stoją na zewnątrz bramy, a ta brama jest jeszcze otwarta, ale Bóg przyjdzie i ją zamknie, tak jak zamknął drzwi do arki. I Noe mówił, przyjdzie potop, przyjdzie zniszczenie. I dziś Jezus mówi, że przyjdzie koniec świata i jeszcze te drzwi są otwarte. Nie stój na zewnątrz, ale wejdź. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. To będzie bardziej świadectwo niż usługa. Ale przeczytam jeden werset. Może na początek zacznę od pozdrowień, później zapomnę. Przywożę pozdrowienia z tego miejsca, gdzie byłem, z Zelowa, od braci. Prosili, żeby przekazać serdeczne, chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Szczególne pozdrowienia też od brata Roberta Meszyńskiego, który też tam był, kazał pozdrowić. Mówił, że może znajdzie czas w najbliższym czasie, odwiedzi nas. Bardzo lubię słuchać o kotwicy i mam nawet takie ulubione miejsce w Bożym Słowie, które mówią na ten temat, nawet nie na temat jednej kotwicy, tylko kilku kotwic. Z Dziejów Apostolskich, przeczytam jeden werset tylko. Z 27 rozdziału, 29 werset. Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, 29 werset. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A więc widzimy, że jest tu mowa nie o jednej kotwicy, ale o 4 kotwicach. To jest naprawdę bardzo pocieszające, że my jako ludzie wierzący możemy zarzucić te 4 kotwice, bo często tak jest, że ktoś ma zarzuconą jedną kotwicę tylko. Ale wiemy, co dzieje się ze statkiem, jeśli jest zarzucona tylko jedna kotwica. Ten statek w czasie wichury, w czasie burzy będzie kręcił się w koło, może zostać przewrócony również. Ale jeśli my chcemy przepłynąć przez to życie, to potrzebne są nam 4 kotwice, tak jak tutaj czytaliśmy. Pierwsza to oczywiście kotwica w Chrystusie i w Jego krzyżu. Wielu ludzi ma kotwicę w Chrystusie, natomiast niewielu już ma kotwicę w krzyżu Chrystusa. To jest bardzo ważne. Druga kotwica, równie ważna, jest kotwica w Bożym Słowie. Bez niej też niewiele możemy zrobić. Trzecia kotwica, kotwica w modlitwie. Ja na ten temat jeszcze powiem takie krótkie świadectwo na temat tej kotwicy w modlitwie. I czwarta kotwica to jest w społeczności. W społeczności z dziećmi bożymi, z ludźmi wierzącymi. Nie było mnie tutaj ponad tydzień, chociaż miałem tam społeczność, przebywałem wśród ludzi wierzących, ale jednak czegoś też mi brakowało. Brakowało mi tej społeczności z wami, bracia i siostry. Ale ta kotwica w modlitwie to jest jedna, może taka najmniej doceniana, ale bardzo ważna. Kiedy dzisiaj Marta też przysłała SMS-a, żeby modlić się o nią, bo ma egzamin, to pierwsza taka myśl, no chyba niepotrzebnie te SMS-y wysyła, bo jest taka zdolna, że na pewno sobie poradzi, da sobie radę i nawet jej nasze modlitwy niepotrzebne. Ale później po chwili pomyślałem sobie, że rzeczywiście te modlitwy są potrzebne, są bardzo potrzebne. Kiedy w niedzielę po południu wyjeżdżałem z tej konferencji, o 14 wyjeżdżałem, to zapomniałem o pewnej rzeczy, zapomniałem o tej kotwicy w modlitwie. I chociaż wcześniej modliliśmy się wspólnie, tam rano na nabożeństwie się modliliśmy o szczęśliwy powrót, później przy obiedzie, już przy rozjeździe modliliśmy się, to jednak później już nawet w samochodzie zabrakło tej takiej indywidualnej modlitwy. Ona oczywiście była tam po drodze, taka cicha modlitwa, ale zabrakło tej głośnej w samochodzie. I tak się zdarzyło, że 400 kilometrów, które dzieliły mnie do domu, potrzebowałem na to aż 12 godzin. 150 kilometrów od domu, samochód odmówił posłuszeństwa, musiałem długo czekać, później jakoś tam się udało. No. Jeden z braci wziął mnie na hol, przyciągnął. No, dziękowałem Bogu, że mogłem być o 2 w nocy przynajmniej, a nie następnego dnia albo jeszcze później. Ale zabrakło tej kotwicy w modlitwie. Ona równie była potrzebna. Często zapominamy po prostu, wydaje nam się, że ktoś się będzie modlił, a my o tym zapominamy. Kiedyś pamiętam też, no, taka trochę śmieszna sytuacja była, w zborze był post i ja wtedy nie pościłem. Oczywiście modliłem się też, ale nie brałem udziału w tym poście. Przyznaję się teraz do tego, ale z tym się wiąże też taka historia. Powiedzmy, że dzisiaj był ten post, a ja w następny dzień rano zaspałem do pracy. Zaspałem do pracy. Rzadko mi się to zdarza, ale akurat wtedy się zdarzyło. Nie zdążyłem dobrze się przygotować do tej pracy i tak szybko wyleciałem. Nie zdążyłem się niczego napić też. Otworzyłem samochód i tam w bagażniku była butelka z takim z płynem. Po prostu tak nie przyjrzałem się temu dobrze i napiłem się tego. I później się okazało, że to był jakiś nawóz do wzmacniania roślin czy coś takiego. Ja dzień wcześniej nie pościłem, ale w tym dniu i w następnym dniu już pościłem wtedy. Już pościłem i leżałem chory, ale też doświadczyłem tych słów, że choćbyście wypili coś trującego, nie zaszkodzi wam, bo jestem tutaj, stoję. I teraz rozumiem też ludzi, którzy przechodzą przez chemioterapię. Wcześniej nie wiedziałem, jakie to jest uczucie, teraz już wiem. Też zabrakło tej modlitwy, to może wydaje się śmieszne, ale zabrakło tego postu, tej modlitwy i Bóg mi pokazał, jak powinno być i co jest właściwe. I ta kotwica w modlitwie. Chciałbym, abyśmy nie zapominali o niej. Oczywiście wszystkie te kotwice są ważne i w Bożym Słowie, w społeczności, ale w modlitwie jest jedna z najważniejszych. I jeszcze jedno takie krótkie świadectwo z tym samochodem. On już swoje lata ma i czasami coś trzeba będzie zrobić. Pomyślałem też, że dobrze by było może pomyśleć o jakichś częściach tańszych. I słyszałem, że gdzieś tam na tych aukcjach internetowych, na Allegro, można taniej tam troszeczkę kupić. No i pomyślałem sobie, że może trzeba będzie zainwestować w jakieś części taniej i kupię sobie tam. Ale wszedłem na tą aukcję i okazuje się, że to nie jest takie proste. Żeby tam cokolwiek kupić, to trzeba się wcześniej zarejestrować. I nie myślałem nic tak za bardzo i zarejestrowałem się, ale później też takie myśli, bo tam jest taka opcja, kup teraz. Jeśli chcesz kupić teraz, to musisz być zarejestrowany, musisz mieć jakiś specjalny taki kod aktywacyjny, coś takiego, oni tam przysyłają. Bez tego kodu, bez zarejestrowania nie można tam nic sprzedać, nie można nic kupić i to też przyszło tak do mnie, taki odnośnik do tego, do tych czasów, w których nie będzie można nic sprzedać, nic kupić, kiedy diabeł będzie znaczył tych, którzy do niego należą. I nam się czasami wydaje, że to znaczenie to będzie przybierać jakieś takie formy bardzo widoczne. To może nie być takie widoczne. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy byłem dzieckiem jeszcze i kiedy ktoś trzymał, powiedzmy tam, kury czy kaczki czy coś takiego, w zasadzie wszyscy na wioskach trzymali, to wtedy one były znaczone. Ktoś miał na zielono poznaczone, pomalowane farbą, ktoś na niebiesko, jeszcze inny na czerwono i wtedy było wiadomo, które do kogo należą. I czasami nam wydaje się, że diabeł w ten sposób też będzie znaczył i żeby pokazać, kto do niego należy. Ale to nie musi tak koniecznie być. To może być takie mniej widoczne, tak że nawet człowiek nie zorientuje się. Tak samo jak z tą aukcją. Żeby cokolwiek kupić czy sprzedać, trzeba się tam wcześniej zarejestrować, trzeba mieć jakiś swój login, jakieś hasła, tam jakieś kody aktywacyjne. I tu również potrzebna jest taka mądrość. Ja później nad tym myślałem, że wydaje nam się, że to będą jakieś wielkie, widzialne, widoczne rzeczy, a to może być całkiem takie ciche, że nawet człowiek w ogóle sobie nie będzie zdawał z tego sprawę. I dla nas, jako dla Bożych dzieci, potrzebna jest ta mądrość, potrzebna jest czujność. Powinniśmy trwać w modlitwach i wierzyć w to, że Pan też tych modlitw będzie wysłuchiwał. Nie możemy liczyć na to, że ktoś jest dobrym uczniem, to już tych modlitw nie potrzebuje, że ktoś jest dobrym kierowcą, nie potrzebuje tych modlitw zawsze. I wszędzie, bracia i siostry, tych modlitw potrzebujemy. Ja kiedy wyjeżdżałem nawet z tej konferencji, to w pewnym momencie sobie pomyślałem, a puszczę może strzałki tam do braci, do sióstr, żeby pamiętali w modlitwie. Ale myślę sobie, a niedziela, może tam nie będę ich tam niepokoił. Wydawało mi się, że ruch na drodze mały, spokojnie przejadę, ale okazało się, że Bóg chciał inaczej, miał inne plany i też pokazał mi, jak ważna jest modlitwa w każdej naszej życiowej sytuacji. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za ten wieczór. Czy tam z tyłu przez te głośniki słychać? Elegancko, dobrze. Bo my nie słyszymy i nie wiemy, czy tam słychać. Ja nie wiem.
A po to tam wiszą, żeby było słychać. A tam tutaj ty słyszysz? Tak? Z tyłu? A to dobrze. To ciocia, mam nadzieję, będzie słyszeć. Przyjdź do Jezusa w modlitwie swej. Bojuj w modlitwach, gdy huczy toń. Bóg ciebie słyszy, gdy wołasz doń. Wołaj do Zbawcy i w dzień, i w noc. Czy mamy już taką... Czy mamy postęp w naszym życiu w tych modlitwach? Czy jest postęp w naszych modlitwach, że można powiedzieć nawet, że i w dzień, i w noc wołamy? Czy jeszcze nie rozumiemy, co to znaczy wołać w noc i w dzień, no na nabożeństwie czasem? Czy już jest tak, że się dużo modlimy? Czy już Bóg nas nauczył tego, że się o wiele więcej, częściej modlimy, więcej okazji wykorzystujemy do tego, żeby się modlić. Czy tak jest? Ja dziękuję Bogu, że w moim życiu tak jest. Bez porównania. Nie mogę nawet, powiem, porównać tego, jak się teraz, ile razy teraz się modlę, czy ile się teraz modlę, niż jeszcze kiedyś. No. I to jest naprawdę zamiana tego czasu na lepszy. To jest zmiana tej szali. Do drugiej się szali dokłada. Powiem, dorzuciłem, znaczy tak, zabrakło, teraz brakuje, czy nie brakuje, teraz nie ma. Albo o wiele mniej jest. O tyle mniej, o ile więcej modlitw. Jest mniej próżnego czasu, mniej pustych myśli, próżnych myśli, głupich myśli. Mniej jakichś tam fantazji, mniej myślenia o rzeczach ziemskich, mniej pragnień ziemskich, bo zastąpiła ten czas modlitwa, czas modlitwy. I jest na pewno wiele lepiej. Na pewno jest o wiele lepiej. To jest lepsze. O wiele lepsze. Bojuj w modlitwach. Bądź niestrudzonym. Wciąż mocno wierz. Bądź niestrudzonym, wciąż mocno wierz. Nie będziesz biednym, ni pustym. Nie będziesz biednym, ni pustym. Jezus w tej walce nie szczędził sił. Jest to walka, modlitwa, jest to walka, bardzo często jest to walka, to jest przede wszystkim walka. Bo modlimy się... Kiedy modlimy się w dziękczynieniu, w radości, to jest takie uwielbienie, to nie jest wtedy walka, to jest wtedy taki odpoczynek, taka euforia, takie przeżywanie wielkiej radości. Natomiast generalnie modlitwa jest walką, bo mamy problemy, bo mamy potrzeby, bo nie widać może rozwiązania. A Jezus w tej walce nie szczędził sił, nie wolno szczędzić sił w tej walce, nie wolno szczędzić sił. Nie wolno poddawać się niewierze. Nie wolno poddawać się niewierze. Mamy się trzymać tej kotwicy mocno i nie szczędzić sił. Nie szczędźmy sił w modlitwie i do modlitwy. Nie szczędźmy sił, czasu. Nie oszczędzajmy tego czasu. Módlmy się. Uczmy się modlić. Bądźmy, powiem, ludźmi modlitwy, bo wtedy nasze życie będzie wzrastać. A też Bóg wysłucha nasze modlitwy o innych, o inne problemy, o inne sprawy, o zbór, o braci, o siostry. Mamy nosić siebie ciągle i ciągle w modlitwach. I to jest takie naprawdę łatwe, proste, prosta zmiana tego bilansu pustoty i tego, co cenne. Można to zamienić, myślę, że tylko przez modlitwę. Bo jak nie ma modlitwy, no to co robić? Jak nie jest na to nabożeństwo, jak nie jest to jakaś potrzeba, to co robić? No to się myśli, to się szuka, to się rozmawia, to, albo to się puszcza wodze fantazji. No i to jest na pewno stracony czas. A wierzę, że mamy wiele potrzeb. Mamy wiele potrzeb i jeśli będziemy wytrwali w modlitwach, to zobaczymy efekty naszych modlitw. Nie zawiedziemy się. Nie zawiedziemy się. Jeśli będziemy wytrwale modlić, nie zawiedziemy się. Na Bogu się nie zawiedziemy. Piotrek czytał o tym, że trzymamy się mocno tej nadziei jako kotwicy niewzruszonej. Nie zawiedziemy się. Czas, który spędzamy na modlitwie, nie będzie czasem straconym na pewno. I przyjdzie czas, że będziemy oglądać owoce naszych modlitw. I wtedy będziemy dziękować Bogu. Przyjdzie czas na żniwo. A kiedy, póki nie ma tego żniwa, ma być ten bój w modlitwie. I nie szczędźmy sił. Dzisiaj będziemy mieli też czas jeszcze na modlitwę. Może są jakieś potrzeby, jakbym zapomniał, to możemy teraz powiedzieć, czy ktoś ma jakieś potrzeby, by się modlić. Lila prosi o modlitwę. Lila potrzebuje modlitwy, ciągłej naszej modlitwy. Jak jest tam z Jarkiem? Wychodzi czy nie wychodzi? Nie wyjdzie na ten. Nie wiedzą nic. I jeszcze nie jest to takie wszystko jasne, tak? Też potrzebuje naszej modlitwy, żeby Bóg kierował jego sercem, żeby Bóg wypełniał jego myśli, jego pragnienia tam w tym szpitalu. Naprawdę. Dla nich, dla takich młodych naszych, którzy jeszcze nie są z Bogiem, to jest chyba idealny czas i miejsce, szpital, żeby szukać Boga, żeby rozmyślać. Jak wyjdą, nie będzie już tak łatwo myśleć o Bogu. A teraz jest to... I powinniśmy wykorzystać, my powinniśmy wykorzystać ten czas, aby się modlić o nich. Aby się modlić o nich. Powinniśmy wykorzystać ten czas. Widząc to, powinniśmy wykorzystać ten czas. Zbyszek Lasecki jest, dalej chyba potrzebuje modlitwy. Dalej się z nim coś dzieje. To jest coś, co się dzieje w życiu człowieka, kochani. To się nie dzieje tak... Wszystko ma swoje podstawy, wszystko ma swoje punkty zaczepne. I kiedy się coś z człowiekiem dzieje, my powinniśmy wiedzieć, bo świat nie wie tego. Coś się ze mną dzieje. Coś przechodzę. Ale my powinniśmy wiedzieć, że to coś, to jest coś. To nie jest takie coś takie niewidoczne, takie coś od coś. To jest coś. Jeśli się dzieje, to jest albo Boża ręka, albo ręka diabła. Ale w ogóle, jeśli się coś dzieje w jego życiu, czy kogokolwiek w życiu, jest to czas dla nas, to jest hasło, to jest znak, żeby się modlić o niego. Jak prześpimy ten czas, to będziemy winni tego, żeśmy mu nie pomogli. Jemu czy komukolwiek, kogo znamy w takim doświadczeniu. Mamy modlić się, powinniśmy się modlić do Boga. To jest dla nas hasło. Żeby bojować w modlitwie. Czy ktoś tego nie robi? Czy ktoś nie jest jeszcze z nas wrażliwy? To naprawdę taki śpisz, tak śpisz sobie, jak ci dobrze jest, ale nic nie siejesz dla Boga. Tak wegetujesz, jak ci tak dobrze. Ach, bo mi jest dobrze. To jesteś takim nieużytecznym sługą. Mamy się modlić do Boga. Jezus nie szczędził sił. Nie szczędził sił. A my oszczędzamy często siły. Oszczędzamy siły. Ach. Już myślimy, że za dużo się modlimy może nawet. Nie, nie. Nie modlimy się za dużo. I naprawdę przez modlitwę przychodzą wielkie rzeczy. I modlimy się o wielkie rzeczy. Jak się nie nauczymy modlić i pokładać tej nadziei w modlitwie, mam takie, pościągając z internetu, wydrukowałem takie dziwne, cudowne takie wydarzenia, prawdziwe, kochani, jakby cię to czytać kiedyś, może, bo dzisiaj jeszcze nie, bo jeszcze nie zeszło na to, bo dopiero przyniosłem. Ale zachęcam was, takie często wykładam takie w skoroszytach różne takie druki ciekawych rzeczy. Czytajcie te rzeczy. Nie czytajcie gazet, nie oglądajcie telewizorów i nie gotujcie trzy razy obiadu. Czytajcie te rzeczy. Zróbcie jedno danie mniej, a czytajcie takie rzeczy, bo to one pokazują, jak się żyje, jak ludzie, jak nasi dzisiaj bracia i siostry żyją. Że tak trzeba żyć. Że tak samo się dzisiaj niesie brzemię Chrystusowe, jak za czasów apostolskich. Wcale nie inaczej. Że tak samo dotyka to serc ludzi. Bóg takie same też niezwykłe rzeczy czyni. Tam jest kilka takich świadectw, historii prawdziwych. Niektórzy jeszcze żyją, którzy to widzieli. Bożej działalności, tego, jak Bóg odpowiada na modlitwy. Jakie są ważne modlitwy i co może modlitwa sprawiedliwego. I zaangażujmy się, powiem, jeśli ktoś jest wolny od tego, żeby się modlić. Budzi się rano i nie wie, co robić z tym czasem. Jest wolny. Nic mu nie leży na sercu. To się módlmy o to. Ja rozumiem, że może nie leżeć na sercu. Może nie leżeć Jarek, bo go mało znam, bo mało z nim rozmawiałem. Może nie leżeć Zbyszek, bo go w ogóle nie znam. I jeszcze może nigdy się z nim nie przywitałem. Może nie leżeć Bogdan czy ktokolwiek inny, bo co on mnie? Rozumiem, że może tak być, ale jeśli tak jest, to my mamy, to nie jest tak, że to tak ma być do końca życia. To prośmy, żeby Bóg nas stawajmy przed Bogiem. Aby Bóg położył nam na serce, żebyśmy wiedzieli, co robić z czasem wolnym. W dzień i w noc. Żebyśmy wiedzieli, co robić z wolnym czasem. Można go zmarnować i stracić. Tak próżnować, jak ci na rynku. Siedzieli i próżnowali. I to pytanie było, co tak tu próżnujecie? I można tak próżnować. Idąc do pracy, można próżnować. Spędzając czas po pracy, można próżnować. A można się modlić. I wtedy się nie próżnuje tego czasu. I to się nie tylko dla siebie, powiem, ale to się dla Królestwa Bożego pracuje. To się dla braci, dla sióstr. To się dla Chrystusa, dla Boga pracuje. Służy się. Służy się. Dałby Bóg, aby nie było w nas takich, którzy nie wiedzą, co robić i się denerwują, bo się obudzili o drugiej w nocy. Chcę przeczytać z Ewangelii Marka, przypomnieć nam wszystkim jeszcze raz fragment o zgorszeniach. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 42 do 48 wiersza. Marek 9 od 42. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Chociaż cały fragment mówi w zasadzie o zgorszeniu siebie, jest zatytułowane Ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich. Pierwszy wiersz tego fragmentu mówi właśnie o zgorszeniu jednego z tych maluczkich, którzy wierzą. I jednoznacznie Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś miałby z nas, jeśli byś miał zgorszyć jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, to jednoznacznie Pan Jezus powiedział, lepiej, żeby mu zawiesić kamień młyński do szyi i wrzucić go w morze. Jednoznacznie powiedział Pan Jezus. To jest naprawdę nieustępliwe stanowisko Jezusa Chrystusa. To jest tak poważne, że tu nie ma takiego, powiem, jakiejś alternatywy, no ale jak się nie uda, albo może mu darujemy. Jeśli ktoś by miał zgorszyć jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, to lepiej by było mu, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Kochani, dlatego pomyślmy o tym, kiedy rozmawiamy z bratem, z siostrą. Ty nie wiesz, czy on jest maluczki, czy nie jest maluczki. Ja nie wiem, kto z was jest maluczki, a kto jest bardzo maluczki. I ty nie wiesz, czy ja jestem maluczki, czy bardzo maluczki. To Bóg wie. Ktoś może wydawać się mocnym, a jest bardzo maluczki, ale wierzy. Powinniśmy uważać, powiem, troszczyć się o to. Nie chodzi uważać, nie chodzi o to, żeby być obłudnym i
i przy kimś to rozmawiać o pobożnie, a jak ktoś odejdzie, to już niepobożnie. Ale jakże musimy mieć to na uwadze, kiedy rozmawiamy, kiedy się spotykamy, żeby mówić rzeczy budujące, bogobojne, żeby mówić prawdę Bożą, żeby nie zgorszyć kogoś przez... Musimy mieć to na uwadze. Musimy pracować nad tym, troszczyć się o to, czuwać, żeby nie zgorszyć kogoś. Tobie się może fajnie to mówi, albo powiem, nie przykładasz do tego wagi i uważasz, że możesz. Wiecie, jeśli będziemy mówić w bojaźni Bożej, to nie powiemy nic złego. Jeśli będziemy mówić głupoty, to dużo złego powiemy. I ta głupota może tobie nie przeszkodzić, ale jemu może przeszkodzić. Ty możesz w tych głupotach cały czas chodzić i może one cię nie dołują, a tego kogoś mogą załamać. I my dlatego nasza mowa ma być zaprawiona solą. I wszystko, co wychodzi z naszych ust, ma być budujące, budować. Szczególnie, kiedy rozmawiamy z kimś innym. A szczególnie, kiedy rozmawiamy z Bożym dzieckiem. To jeszcze więcej. Bo jeśli zgorszymy kogoś z maluczkich, to jest tylko jedna rzecz. Lepiej by mu było, nie, znaczy to jest tak napisane, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński i jego wrzucić w morze. Lepiej. Jest jedno nieustępliwe. Wynik jest jasny. Wynik takiej operacji, powiem, jest jasny. Jeśli ktokolwiek by zgorszył jednego z tych maluczkich, za których Jezus Chrystus przelał swoją krew. Bo to nie jest tylko zlekceważenie maluczkiego, to jest zlekceważenie Bożej łaski przede wszystkim. Ja myślę, że ze względu na człowieka może by tak nie było, ale to jest ze względu na Bożą łaskę, bo przecież Bóg przelał swoją krew, Jezus oddał swoje życie za tego maluczkiego. Odkupił go, wykupił go, a ja go gorszę. I co z tą Bożą łaską? Bo jak go gorszę, to on idzie w grzech. Jak go gorszę, to on traci wiarę. Bo to zgorszenie powoduje, że on traci może nadzieję, że on traci radość ducha. No tak, to przynosi zgorszenie. Albo w ogóle odstępuje od Boga. Kochani, to nie tyle chodzi o tego człowieka, myślę, co chodzi o to, że gorsząc jednego z tych maluczkich, ja niweczę Boże dzieło. Bóg go wyrwał i chce go uczyć, a ja go gorszę na początku. Albo nie na początku. Jakże mamy uważać, kochani? Jakże mamy uważać? Na nasz język, na nasze słowa, na nasze zachowanie. Naprawdę. Nie może być tak, wiecie, tak bezmyślnie. Oczywiście, jeśli wiesz i znasz kogoś, ja nie muszę z Piotrusiem rozmawiać tak, wiesz, nie wiem, czy powiem mu coś. Ja wiem, jak ja z nim mogę rozmawiać, bo się znamy. I to możesz rozmawiać. I nie musisz pilnować siebie. Bo nawet jakbym coś chyba głupiego powiedział, to on by prędzej mi zwrócił uwagę, a nie zgorszył się. Ale kiedy rozmawiasz z kimś innym, kiedy spotykasz kogoś, kogo nie znasz, a jest dzieckiem Bożym, jak musi być wyważona twoja mowa, żeby go nie zgorszyć? Tak, a później tak, jeśli cię gorszy twoja ręka, to utnij ją. Bo lepiej ci wejść bez ręki do Królestwa Bożego, niż mieć dwie i być wrzucony do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Na pewno Pan Jezus za każdym razem powtarza, wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I później znowu mówi to samo. Po tym przykładzie, że jeśli cię noga gorzy, to znowu mówi to samo i później jeszcze raz mówi to samo. Kochani, jeśli człowiek idzie do piekła, to jest miejsce na pewno, gdzie robak nie umiera, dokucza przez wieki i ogień nie gaśnie. Piekło na pewno nie jest wymysłem, nie jest fantazją. Piekło jest czymś realnym i to tak realnym, Jezus trzy razy po kolei mówi, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Dlaczego mówi trzy razy? Nie mógł powiedzieć na samym końcu? Mógł powiedzieć na samym końcu, mógł w ogóle tego nie mówić, tylko powiedzieć, do piekła ktoś pójdzie. Ale wiecie, że dzisiaj ludzie, nawet chrześcijanie, zaczynają wątpić w piekło, ponieważ myślą, że Bóg nie może zgotować piekła, że to jest wymysł, że to jest coś, żeby człowieka nastraszyć, żeby go jakoś tam w karbach utrzymać.
ale piekło jest. I tam, gdzie jest piekło, nie umiera robak i ogień nie gaśnie. Na pewno. Na pewno. Nie ma inaczej. Nie ma innego piekła. Nie ma łagodniejszego piekła. Nie ma bardziej znośnego piekła. Piekło jest takie, jakie jest opisane. Gdzie ich robak nie umiera. Robak, który gryzie. I ogień nie gaśnie. Ogień, który pali. To jest następna rzecz z tego. Jest to. A ostatnia rzecz. Jeśli ci gorszy ręka, jeśli ci gorszy noga, jeśli ci gorszy oko, to odetnij i odrzuć. Ostatnia rzecz, drodzy, na którą chciałbym zwrócić uwagę. W naszym życiu są. Realnie są. Są. To nie jest... Są rzeczy, które nas gorszą. Są rzeczy, które nas mogą zgorszyć i zgorszą. To nie mówi o wirtualnej ręce. Wiecie, co znaczy wirtualna ręka? To jest taka ręka, nie ręka. Wirtualna ręka. Taka, wiecie, komputerowa ręka. Raz jest, ale za chwilę może jej nie być. Może się skasować. To jest ręka. Ja nie mogę tej ręki nagle, wiecie, nie wiem, to nie jest ręka. Albo żeby się stała niewidzialna, nie. Albo noga, albo moje oko. To jest. Ja mam dwie ręce. Mam dwie nogi, ty też. I mamy dwoje oczu. Nie jest to wirtualne. Nie jest to takie, jest albo nie jest. Takie, wiecie, duchowe jakieś, nie wiadomo, nie, to jest. Są dwie ręce. Nie jest ta właściwa, a ta taka, nie wiadomo, ją można ciąć. Nie, jest. Są w naszym życiu, stawiają przed naszym, stają przed naszym, w naszym życiu rzeczy, które nas gorszą. Po prostu stają. Nie są to wirtualne, nie są wymyślone. To są realne rzeczy, tak jak ręka, jak noga, jak oko. I decyzja nasza, mądrość nasza powinna nas prowadzić do tego, że my mamy to odciąć, jeśli coś nas gorszy, jeśli cię już nic nie gorszy, to jesteś doskonały prawie w Jezusie Chrystusie i chwała Bogu. Wiele rzeczy już mnie nie gorszy, co mnie gorszyły. Ale ja myślę, że to się stało przez to, że ja to odciąłem. W jaki sposób? To długo szło mi to odcinanie. O, ja bym chciał to za jednym razem. Ale dziękuję Bogu, że wreszcie odciąłem to. Wiecie, to było takie krajanie. Długie krajanie. I bolesne krojenie. Ale wreszcie odciąłem. Wiele rzeczy jest. Ale są rzeczy, które przywodzą cię do zgorszenia. Albo przywodziły cię jeszcze niedawno do zgorszenia. A teraz już cię nie gorszą. Już umiesz z tym walczyć. Ale... To z jednymi, ale są inne rzeczy i kochani, my musimy zdecydowanie, to jest tak wyraźne, jak odcięcie ręki, no odetnij sobie rękę. A Jezus mówi, odetnij sobie rękę, jak ci gorszy. Wyłup sobie oko. Są rzeczy, które naprawdę trzeba w taki, powiem prawie, że bolesny sposób wyrzucić. W sposób odczuwalny, powiem, może nie tyle, bo to w duchowych rzeczach się dzieje. To się w duchowych, to się w sercu, to się w zamyśle dzieje. Ale my musimy, jest ten moment, kiedy my to odcinamy i to boli. To jest jakiś żal. Dzisiaj wchodzę do powiem wam taki przykład. No tam, gdzie się spotkali, pół zboru się spotkało. To. Grażynka Sawicka, Bogusię spotkałem. Może Bogusia ją widziała. Taka jakaś dziewczyna na biało ubrana, opalona jak jasny. Jakiś taki gwint. Ciemna taka, ciemna. Mulatka. Jak wchodzę do tego biura, ona ze schodów akurat schodzi. Taka gwiazda, wiecie, na pierwszy rzut oka. I oczywiście nie patrzałem się na nią. Wiesz, minęła mnie, nie patrzałem jej ani w oczy, ani na nią. Tak robię, nie patrzę, ale tak sobie poszedłem i byłem oczywiście wolny od jakichkolwiek tam głupich myśli. Ale teraz mi przychodzą na myśl rzeczy, że kiedyś to bym chciał, tak, nawet żeby wolno szła. Żeby tak troszkę popatrzeć. Tak, ja mężczyzna ma takie oczy. Później przypomniałem sobie przejściowy mój moment, kiedy nie patrzałem się, a przypomniałem się pierwsza moja taka zwycięska walka, kiedy wracałem z pracy i skręciłem na ostatnią prostą do domu, na przedostatnią prostą do domu, a stamtąd wyszła taka właśnie, taka podobna, ach, taka, że to wiecie, tylko na ten, na mis turniej jakiś ma iść. I wiem, że pierwsza miała takie wyraźne zwycięstwo. I pamiętam to dzisiaj, że nie spojrzałem wcale. Nie widziałem, że ona się na mnie patrzy i czekasz, kiedy ja na nią się spojrzę, bo jak się na nią nie spojrzysz, który się na nią nie spojrzy. I przeszedłem i tak sobie szedłem koło niej i tak się cieszyłem, myślałem sobie tak, Jezus by tak przeszedł jak ja. Ale byłem szczęśliwy. Ja dziękowałem Bogu, że mi się tak udało, ale to by jeszcze... I pamiętam momenty, kiedy już walczyłem w ten sposób, że mi się niedawno, tak mi taki żal przychodził troszeczkę, że ja sobie nie mogę się oglądać. Kiedyś to się oglądałeś, a teraz już się nie godzi ci się oglądać. Wiecie, ale przychodzi ten moment, że trzeba się zdecydować, a to trzeba odciąć, tak jak oko, to boli. To boli. Ale z drugiej strony jest to fizyczne coś, jest to coś naprawdę tak namacalnego. To nie jest wirtualne, ta nasza walka z przeciwnościami, z pożądliwościami, z tym uciekaniem od grzechu. To nie jest coś wirtualnego. To jest tak naprawdę realne. Takie, to wymaga radykalnych posunięć, radykalnego stanowiska, radykalnego powiedzenia nie, odcięcia. I są rzeczy, przez które my się gorszymy. Jeśli ciebie gorszy ręka twoja, to już nie chodzi o tego kogoś, że cię ktoś zgorszył. Twoja ręka cię gorszy, Słowo Boże mówi. Jeśli cię twoja noga gorszy, to odetnij ją. Jeśli cię twoje oko gorszy, to wyłupię. Bo lepiej. I to oczywiście przenosi się na to duchowe nasze życie, ale to jest tak samo realne, tak samo mocne. My musimy wiedzieć, bracia i siostry, że to tak nie minie samo z siebie. Nie minie. Ja dziękuję Bogu, że Bóg mi nie powiedział, że te rzeczy, pożądliwości ciała to ci miną, jakbyś miał 60 lat. I że nie czekałem 60 lat. Bo myślę, żeby mi nie minęły przy 60 latach. Ale że Bóg mi pokazywał, że ty musisz z tym walczyć. To ma umrzeć w tobie. Teraz ma umrzeć w tobie. Zanim ja przyjdę, zanim staniesz przede mną. A ja nie wiedziałem, czy ja będę żył do 60 lat. I że w Chrystusie jest to zwycięstwo. My mamy mieć takie nastawienie. Jezus tak powiedział, jeśli cokolwiek cię gorszy, to ty musisz to odciąć. Bracia i siostry, my wiemy, co nas gorszy. I musimy to odciąć. Jeśli tego nie odetniemy, to będzie nas cały czas gorszyć. Kiedy spotykamy się, czy spotykam się, czy rozmawiam czasami z młodymi ludźmi, którzy mówią o pożądliwościach ciała, to ja im mówię, ty musisz to odciąć. No wszystkiego nie odetniesz, no nie wyjdziesz, nikt przed tobą nie wystrzela tych wszystkich, tych takich kuszących i nie wrzuci w dół. To tak, ale gazety, ale telewizor, ale internet, ty musisz to odciąć. Tak jak się odcina rękę, nogę, tak się wyłupuje oko. Musisz, inaczej Bóg ci nie da zwycięstwa. A jeśli w tym odetniesz, co masz do odcięcia, twoją rękę odetnij, to wtedy i tamte inne cię nie będą gorszyć. Odetnij twoją rękę, odetnij twoją nogę. Wiecie, nam łatwo, prawda, odcinać czyjeś ręce i czyjeś nogi, bo one nas gorszą, prawda? Bo one nas gorszą. Jak ktoś się nie ubiera, może tak jak chrześcijanka powinna się ubierać, a zdarza się tak, że się ktoś nie ubiera i może w naszym zborze się zdarza, że ktoś się tak nie ubiera, to nam łatwo by było odciąć mu i obie nogi. Może jedną by trzeba, ale byśmy z rozmachu i z gorliwości dwie odcięli. Łatwo. Ale nie mówi tutaj Słowo Boże, odetnij bratu rękę. Tak? I jemu wyłup oko. Twoje oko wyłup. Twoją rękę. To jest nasze, to nas ma boleć, to my mamy tej operacji na sobie dokonać. Kochani, i o to zabiegajmy. Prawdziwie o to zabiegajmy. To nie ma żartów z grzechem. To jest jeszcze z tymi rzeczami, które gorszą, z tymi rzeczami, które prowadzą nas, odprowadzają nas od Boga. Nie ma żartów. Nie można tego zostawić. Nie można z tym żyć. Nie można sobie rozłożyć, że ja jeszcze z 3 lata pobędę tak. Nie można. Bo Jezus mówi, jak cię oko gorszy, to weź je wyłup, bo lepiej ci jest wejść jednookim do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu być do piekła wrzuconym, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Dałby Bóg, abyśmy mieli takie radykalne podejście do grzechu w naszym życiu. W naszym życiu. Nasze serce ma być czyste. Bóg chce nasze serce oczyścić. I On daje nam do tego wskazówki, On daje nam do tego moc I niech Panu będzie chwała za to, że On nam daje wolność od tego. Amen.